Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Ignatowski. W naszym radiowym motomagazynie gościć będziemy Pawła Hoffmana, który podzieli się ze wspomnieniami z zakończonego niedawno 34. Marma Rajdu Rzeszowskiego. W kontekście wzrastającej liczby wypadków z udziałem motocyklistów i kierowców pod wpływem alkoholu, na pytania dotyczące bezpieczeństwa na drogach odpowie podinspektor Paweł Grześ z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Zaprosimy również naszych słuchaczy, posiadaczy kultowego Fiata 126P na Rajd Malucha, który startuje 5 września. Zapraszam. Rajd rzeszowski już za nami. Rozmawialiśmy przed rozpoczęciem samego rajdu. Paweł Hoffman jako kierowca rajdowy i jedna z załóg biorących udział w tegorocznym historycznym rajdzie, ale też jako załoga Polskiego Radia Rzeszów. Życzyłem ci wtedy, no, żeby samochód dojechał i żebyście wygrali, ale tak jeszcze wspominając ten czas, gdy jechaliście na rajdzie, czy wszystko poszło rzeczywiście dobrze?
Dzień dobry. Myślę, że częściowo dobrze. To dlatego, że byliśmy na mecie i byliśmy na drugim miejscu w swojej klasie, więc generalnie jesteśmy zadowoleni. Natomiast mieliśmy bardzo, bardzo dużo pracy na odcinkach, na serwisie. Zaczęło się od błędu banalnego, awaria przerywacza w aparacie zapłonowym. Przerywacz już zaczął niewłaściwie do końca pracować na odcinku testowym w Niechobrzu, został doregulowany. Jednak się okazało, że przyczyną było bardzo szybkie zużywanie się takiej stopki, która pracuje po krzywce aparatu zapłonowego. I niestety to jest dzisiejsza produkcja. To jest właśnie produkcja współczesna, trochę gorsza jakość. I ten element, który praktycznie nigdy nie mieliśmy z tym problemów, on się po prostu przytopił i na odcinku pierwszym w Chmielniku mieliśmy po prostu postój. Ale nim do tego doszło, to w ogóle wyruszyliśmy z Politechniki Rzeszowskiej, gdzie mieliśmy bazę rajdu. Wyruszyliśmy na pierwszy odcinek do Chmielnika. Był tak wyżyłowany czas, że wpadliśmy praktycznie w ostatniej minucie, korki po drodze i tak dalej, na punkt kontroli czasu. I nie zdążyłem doregulować ciśnienia w oponach. Zawsze robię, że spokojnie mamy ten czas do jazdu, daję sobie jakieś tam ciśnienie nominalne i dopiero upuszczam go, jak są nieco nagrzane opony. No nie zrobiłem tej czynności, bo nie zdążyłem i mniej więcej już tak po 1/3 przejechanego odcinka myślałem, że złapałem kapcia. Samochód dosłownie zaczął pływać, tyle że on się prowadził w miarę dobrze, ale przy łukach, przy hamowaniu samochód po prostu tańczył po drodze. Tutaj szybciej zareagował pilot, mówi, że spaliłeś opony. To tak taki w języku naszym. To oznacza, że rzeczywiście bardzo mocno je nagrzałem i ta wierzchnia warstwa po prostu zaczęła płynąć w pewnym sensie. Trzeba było troszeczkę uspokoić jazdę, żeby opony się schłodziły. Natomiast mniej więcej jakąś 1/4 do końca odcinka powstała ta awaria, o której mówiłem na początku, czyli przerywacz stracił przerwę. Dość szybko wiedziałem, już kapnąłem się, że to będzie w tym kierunku szło, więc wiedziałem, co zrobić. Zacząłem przygotowywać narzędzia, za chwilę słyszę informację od pilota, Paweł pali się. Okazało się, że zapaliły się gumy od układu hamulcowego. Oczywiście za gaśnicę, ale pomyślałem, kurczę, jak ja gaśnicę zużyję, to trzeba gdzieś kombinować, szukać. Mamy system gaśniczy, ale oprócz tego jeszcze jest gaśnica ręczna, która też jest obowiązkowa. I wziąłem to, co mieliśmy do picia i udało się tym, bo z dzióbkiem jest, więc fajnie polewałem, więc ogień nie był na tyle duży. Gumy się po prostu paliły normalnym ogniem, ale ugasiłem, usunęliśmy usterkę i pojechaliśmy do końca odcinka. Już kolejny odcinek Lubenia. Wystartowaliśmy uśmiechnięci, wszystko jest w porządku. No i gdzieś mniej więcej tak przed połową odcinka gdzieś tam dobiło, jak to na odcinku przy szybkiej jeździe. Samochód stanął. Myślałem, że znowu to samo, ale za chwilę Jakub, pilot, woła, że coś tu paliwo śmierdzi. No i rzeczywiście okazało się, że z tyłu pompa uszkodzona. Okazało się, że uderzyła torba narzędziowa z dużą siłą w pompę paliwową i urwało kruciec zaciągający paliwo. Dobrze, że zaciągający, a nie ten po stronie ciśnieniowej, bo wtedy mógłby nawet pożar powstać. Zaczęliśmy przykładać do pompy zapasowej, no ale trudności z odkręceniem, to był element urwany, nie wiadomo było jak to złapać, bo no, były trudności. Po prostu nie wyrobiliśmy się w czasie. Samochody już dojechały techniczne, poprosili nas o kartę, więc nie mogliśmy już kontynuować tego dnia. Natomiast dość szybko żeśmy usunęli tę usterkę na serwisie po scholowaniu. W sobotę kontynuowaliśmy jazdę. Jeden z odcinków przejechaliśmy na trzech cylindrach plus dojazdówka bardzo daleka, to 120-30 km jechaliśmy na trzech cylindrach. To jest o tyle, że te samochody są w stanie jechać w ten sposób, bo cały odcinek jak żeśmy przeszli. Dopiero na serwisie wymieniliśmy wszystkie świece zapłonowe. Ja już to wcześniej zweryfikowałem na postojach, żeby mechanicy mieli jak najmniej pracy i szybko mogli to wykonać. Przyczyną oczywiście była ta pierwotna usterka związana z przerywaczem. Tam powstawała iskra w różnych miejscach. No i w tym momencie, no niestety, jeden mały element zaważył na całej przyjemności, szybkości jazdy. No ale pomimo tego konkurencja też miała problemy, więc dojechaliśmy na drugim miejscu. A okazało się, że dwa odcinki ostatnie, które naprawdę żeśmy poszli jak burza, wygraliśmy z Fiatem Ritmo, gdzie przy moim Sabie pojazdem konstrukcji wczesnych lat 50., bo to jest konstrukcja bardzo wczesna, tylko że produkowany później samochód, lekko modyfikowany, ale całe zawieszenie, wszystko to jest naprawdę bardzo klasycznie stare. A Ritmo to już jednak są takie mocne lata 70., już wpadające nawet w 80., zresztą samochód jest z 80. któregoś, więc wygrana z tym samochodem, też z dobrym kierowcą, to dla nas był naprawdę dobry wynik. No pomimo tego został na pierwszym miejscu, ponieważ punkty karne z dnia poprzedniego bardzo, bardzo dużo zaważyły.
No to z tego co opowiadasz, to oprócz tego, że żeby być kierowcą rajdowym, dobrym kierowcą, to trzeba być jeszcze dobrym mechanikiem.
Na pewno to pomaga. Wiadomo, że wielu kierowców nie ma w ogóle do czynienia z mechaniką. Pracują w innych zawodach i nie są zorientowani w tym kierunku. No troszeczkę wtedy jest gorzej. Też jest różnie w samochodach współczesnych, bo jeśli jest jakaś awaria związana z elektroniką, to też to nic nie pomoże. Chociaż czasem nawet umiejętność wymiany koła, szybka umiejętność. Czasem widzimy takie filmy jak kierowcy rajdowi z tej klasy światowej, europejskiej, jakimiś kamieniami tłuką, naprawiają te pojazdy i są w stanie na przykład dojechać ten odcinek, czy żeby po prostu jakiś etap dokończyć ze stratami oczywiście dużymi, ale jak go nie dokończą, mogą nie ukończyć rajdu, więc oni za wszelką cenę próbują jakiegoś działania i im ktoś więcej ma tych zdolności manualnych, albo jeszcze jest związany, gdzieś kiedyś kończył szkołę samochodową lub w jakimś sensie pracuje w tym zawodzie, to dużo pomaga.
Czyli co, za rok w kolejnym rajdzie rzeszowskim już wiesz, że będziesz startował? Będziesz walczył o kolejne dobre miejsce?
Ja lubię jechać rajd rzeszowski. Jest to rajd na miejscu, więc są pewne elementy dość wygodne. Natomiast planuję jeszcze inne rajdy. Myślę, że pojawię się w HRSMP w którymś z cykli. Bardzo ciekawym rajdem jest rajd małopolski, do którego lubię wracać. Szukam też ciekawego rajdu, może ktoś podpowie. Jak coś, to zapraszam na stronę Hoffman Rally Team albo Podróże Rajdy Hoffman na Facebooku napisać. Szukam jakiegoś ciekawego, ale nie najdroższego rajdu w jakichś krajach typu Bułgaria, może Rumunia, może Chorwacja. Tam nigdy nie startowałem, nie wiem jak wygląda tam rywalizacja, może to jakiś wyścig górski, też już zaczynam oglądać, przyglądać się temu, więc czekam na propozycję.
Podinspektor Paweł Grześ, w naszym programie rozmawiamy od czasu do czasu o bezpieczeństwie, czasem przestrzegamy naszych słuchaczy, kierowców i nie tylko o różnych rzeczach. No dzisiaj również, właściwie już jest poza połową sierpnia, za chwilę nie chcę tego mówić, ale niestety wakacje się skończą. Wróci rok szkolny, no i w związku z tym na pewno już są jakieś akcje prowadzone, akcje, które powodują zwiększenie tego bezpieczeństwa, gdy dzieci będą szły do szkoły.
No jak najbardziej. Chciałoby się powiedzieć, że zaczniemy za 2 tygodnie wakacje, a tu rzeczywiście końcówka wakacji. No i my jako policjanci już dbamy o to, żeby ta chwila, która za chwilę nadejdzie, była bezpieczna dla tych, którzy poruszają się w rejonach szkół, placówek szkolno-wychowawczych. No i rzeczywiście wystąpiliśmy już z takim pismem do zarządców dróg o weryfikację wszystkich oznakowań w rejonach właśnie szkolnych, w rejonach tych placówek szkolnych. No i wraz z naszymi policjantami z każdego powiatu jeżdżą, sprawdzają. Jest tych uchybień tak jak co roku, czyli na przykład jakieś drzewa nieprzycięte, niedomalowane pasy na jezdni, brak odpowiedniego oznakowania przy przejściach dla pieszych, tudzież nawet te domki, w których siedzą osoby, które przepuszczają przez drogę, przez jezdnię, tak zwane stopki, to też jest troszkę do poprawy, więc ten okres jeszcze tych 2 tygodni to są takie ostatnie szlify przed tym, co nadejdzie niebawem, czyli rozpoczęcie roku szkolnego.
A czy jest taka możliwość, że jeżeli ktoś w tej chwili słyszy naszą rozmowę, ktoś ze słuchaczy i wie, że gdzieś tam w którymś z miejsc jest jakieś nieprawidłowe oznakowanie lub tak jak pan powiedział, czegoś brakuje, czy może to zgłosić?
No jak najbardziej. Dobrze by było i najbezpieczniej do tej jednostki, na terenie której znajduje się to przejście, to niebezpieczne jakieś miejsce. Oczywiście jest nasza skrzynka Stop Agresji Drogowej, na którą też można wysyłać zapytania przez internet. No ale mówię, czasami jest ciężko nam, zanim to dojdzie, zanim zostanie przydzielone, zanim zweryfikowane, przesłana informacja, to tych kilka dni ucieka. A jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do stanu i prawidłowości oznakowania, to najlepiej zgłosić na komendę, w której po prostu są policjanci ruchu drogowego, no i odpowiednio zareagują, pojadą w to miejsce, potwierdzą, a jeżeli takie wnioski zostaną wysunięte, że trzeba coś zmodyfikować, poprawić, to przechodzi taka informacja do Zarządu Dróg Miejskich na danym powiecie i ci ludzie zostają zobowiązani do tego, żeby w jak najkrótszym terminie wziąć, poprawić, nanieść, przemalować, bądź też przyciąć drzewa, bo często drzewa też płatają nam figle i zasłaniają znaki, więc takie rzeczy są robione praktycznie na bieżąco.
Jeszcze nie tak dawno rozmawialiśmy o tym, że te wakacje się rozpoczynają, że rozpoczęcie wakacji i ten czas to jest wzmożony ruch na drogach ze względu na wyjazdy urlopowe. No ale teraz będzie odwrotnie. Wakacje się kończą, więc będzie wzmożony ruch z powodu powrotów z tych urlopów. O czym trzeba pamiętać, jak się wraca z urlopu? No przede wszystkim chodzi o to przecież, żeby dojechać bezpiecznie do celu, do domu.
No jak najbardziej. To, co pan redaktor wspomniał przed chwilą, miejmy z tyłu głowy to, że jadąc na wypoczynek, cieszyliśmy się nim bardzo, bo każdy z nas czeka na jakąś dłuższą chwilę urlopu. Natomiast w drugą stronę, jak już powracamy, to miejmy tego też świadomość, że nie tylko my wracamy, nie tylko my możemy być czasami skupieni na czymś innym, na powrocie, na tym, co za chwilę nas w pracy spotka, no ale ten zdrowy rozsądek, zimna krew, no i często czasami trzeba to swoje ego odstawić na bok, ustąpić komuś, pomimo tego, że nawet nie miał w tym momencie pierwszeństwa, ale nie chcąc doprowadzić do zdarzenia drogowego, czujmy taki respekt przed tym wszystkim i my też jako kierujący miejmy tą zasadę ograniczonego zaufania do tych, którzy jeżdżą, bo nie każdy może w danym dniu być wypoczęty, nie każdy może prawidłowo reagować na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. No i oczywiście stan alkoholu, jeżeli będziemy wracać, nie spożywajmy alkoholu dzień wcześniej, bo słyszymy, widzimy i wiemy, że na Podkarpaciu w ostatnim czasie żniwo zbiera śmierć, więc nie ma tutaj co ryzykować, tylko jeżeli byłem na imprezie, odczekam minimum te 12-15 godzin, wtedy podejdę na jednostkę policji, zbadam się, jeżeli mam jeszcze jakieś wątpliwości, to zostanę dłużej. No na pewno na tym wyjazd nie ucierpi, kilka godzin stresu związanego z tym, że mogę czy nie mogę jechać, najbezpieczniej podejść, zobaczyć, skontrolować się na jednostce policji. To jest darmowe, no i my do tego zachęcamy, a z drugiej strony no to jest odpowiedzialne zachowanie kierowcy.
Ostatnio mówiliśmy o hulajnogach, w sumie o jednośladach, o rowerach elektrycznych, które nie są rowerami, bo rozwijają zbyt dużą prędkość, ale słyszymy też o dużej liczbie wypadków spowodowanych przez motocyklistów. Co spowodowało, że tych wypadków w tej chwili jest więcej?
No na pewno najazd na Podkarpacie tych, którzy cenią nasze walory turystyczne. Mamy piękne góry, Bieszczady to taka mekka motocyklistów. Każdy w Polsce, z którym rozmawiam motocyklistą albo z kolegami, których wielu mam też jeżdżących na motocyklach, mówią, że żeby być prawdziwym motocyklistą, to raz w życiu trzeba przyjechać w Bieszczady. No i to jest może prawda. Dużo właśnie tych zdarzeń odnotowujemy w tym ostatnim czasie, z uwagi na to, że pogoda sprzyja turystyce motocyklowej, no ale pomimo tego my wychodzimy zawsze naprzeciw, organizujemy różnego rodzaju swoje działania i nawet ostatnie działania motocykl, które były, no to też pokazały, że ponad 450 kierujących skontrolowaliśmy, 5 wsiadło, pomimo że nie posiadali do tego wymaganych uprawnień. I to jest dalej ta bolączka, że wiemy, jakie są konsekwencje. To nie tylko mandat karny, ale często później taki sprawca wypadku drogowego ma do końca życia i wyrzuty sumienia. No i oczywiście Towarzystwo Ubezpieczeniowe upomina się o swoje. Ten zakaz zostanie później też przedłużony na kolejne jakieś lata, jeżeli dojdzie do niebezpiecznego zachowania bądź też wypadku drogowego. No i trzeba też powiedzieć, że 3 tych kierujących w tych naszych ostatnich działaniach jechało dalej, będąc w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości. To są rzeczy takie, które no nie powinny mieć miejsca. Słyszymy cały czas, mówię, powtarzam, że na Podkarpaciu dalej jest moda na to, żeby jeździć, spożywać alkohol, kierować na drugi dzień, nawet zaraz po spożyciu. No a my na to nigdy nie będziemy przyzwalać i zawsze to będziemy na pierwszym miejscu stawiać. Podczas każdej kontroli drogowej jest sprawdzany stan trzeźwości kierującego. No i tutaj nie ma taryfy ulgowej, trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić.
Obserwuję właśnie, że tych kierujących pod wpływem alkoholu jest bardzo dużo. Nie wiem, no to może istnieje jakieś, panuje przyzwolenie społeczne na to, że a tam wypiję jedno piwo, co mi tam nie zaszkodzi.
To prawda, że jest to taka znieczulica wśród społeczeństwa, nawet tu u nas na Podkarpaciu, że widząc, że ktoś, nie mówię, że nie ma przypadków, w których obywatelskie zachowania dają przykład dla innych, no ale jednak my odchodzimy od tego z daleka, żeby później nie być ściąganym do sądu, żeby nie było jakichś innych konsekwencji w kierunku do osoby zgłaszającej. Nic się nie dzieje, to naprawdę jest bohaterskie zachowanie. Co chwilkę też słyszymy, że w danej komendzie, w danym powiecie ktoś otrzymał podziękowania od władz, czyli od komendanta za wzorową właśnie postawę. No i nawet w ostatnim czasie trzeźwy poranek, który był, ponad 18 tysięcy kierowców było przebadanych tu na Podkarpaciu. 14 znowu wsiadło za kierownicę, będąc w stanie nietrzeźwości. Ostatni wypadek, który był też w Mielcu, 3 osoby zginęło, bardzo tragiczna informacja do nas dotarła, no i oczywiście też okazuje się, że kierujący był w stanie po użyciu alkoholu. No cały czas pamiętajmy, że jest wypadek, ale jeżeli jestem trzeźwy, to są inne okoliczności, a tutaj jeżeli jestem nietrzeźwy, to naprawdę nie ma tutaj wybacz, tylko ponosi się pełną odpowiedzialność. Do końca życia ma się tą świadomość, że się kogoś zabiło, a mogłoby to tylko się zakończyć, nie wiem, potłuczeniami czy jakimiś złamaniami, a tutaj jednak ta sytuacja się zmienia wtedy, gdy dochodzi działania alkoholu, bo my nie reagujemy jako kierujący w sposób prawidłowy, nie mamy tej świadomości, wolniej wykonujemy swoje ruchy, wydaje nam się, że zdążymy, wydaje nam się, że staniemy przed przeszkodą, czy przed osobą, czy też przed innym samochodem, no ale to się nam tylko wydaje. Rzeczywistość powstaje brutalna w tym momencie. No i oczywiście tych zdarzeń drogowych jest bardzo dużo. No i na pewno my jako ruch drogowy nie odpuścimy tym wszystkim, którzy starają się nas unikać, czy też tak jak ostatnio próbował uniknąć kontroli drogowej ten kierujący w Mielcu. No my na to nie dajemy przyzwolenia i będziemy z tym bardzo mocno walczyć.
Sezon organizacji różnych imprez motoryzacyjnych trwa na dobre. Możemy Państwa zaprosić na jedną z takich imprez. Jest to impreza, która co roku odbywa się. Naszym gościem jest dzisiaj Radosław Mikuła, organizator tej imprezy z Automobili Klubu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. To szósty, tym razem roztoczański, charytatywny rajd Malucha. Tak jak powiedziałeś dokładnie, rajd rzeszowski za nami, rajd pojazdów zabytkowych za nami. Teraz niech się pobawią pasjonaci tego samochodu, który w PRL-u robił straszną furorę na drogach.
Z tego co wiem, to tych maluchów tutaj w naszym regionie na Podkarpaciu jest sporo, ale jak powiedziałeś, roztoczański, czyli wybieracie się w trochę inny rejon niż do tej pory.
Tak, mamy taką zasadę niepisaną, że każda edycja rajdu jest w innym regionie, kraju. Byliśmy już w Bieszczadach, byliśmy w Beskidzie Sądeckim, Żywieckim, w Kazimierzu nad Wisłą. Teraz uderzamy akurat na Roztocze. Fajny teren, dobre drogi, ładne krajobrazy, mili ludzie. Chcemy tam wesprzeć Dom Dziecka w Zwierzyńcu, bo jest to impreza charytatywna, także oprócz tego, że bawimy się, że jeździmy, że zwiedzamy, że te maluchy są w ruchu, to zbieramy na licytacjach pieniążki, żeby wesprzeć jakiś lokalny Dom Dziecka.
Ile tych maluchów, tak mniej więcej, jak to się mówi na oko, może być tu u nas na Podkarpaciu? Czy zostało w ogóle to policzone?
Oj, tego nie wie nikt. Natomiast jak ja zacząłem zajmować się organizacją tego typu imprezy, to okazuje się, że gdzie nie spojrzę, to ktoś albo ma malucha, albo miał malucha, albo malucha mieć będzie. Na naszym rajdzie mamy w tym momencie 107 załóg zapisanych. Taką docelową ilością, no to jest magiczna liczba 126 i tyle załóg przyjmiemy. Także tu w tym momencie już powiem, że jeżeli ktoś ma malucha i chciałby wziąć udział 5 września tego roku w rajdzie turystycznym, rodzinnym, to zapraszamy. Można się jeszcze zapisywać. Wszelkie informacje są na stronie Automobil Klubu Rzeszowskiego. Adres automobilrzesz.pl.
Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, potencjalnym posiadaczom, obecnym lub przyszłym malucha, bo może ktoś w tym czasie jeszcze kupić taki samochód. Przecież ruch w interesie jest cały czas. Na czym będzie polegał ten rajd? Bo powiedziałeś, że turystyczny. Jak to będzie wyglądało?
Tak, załogi przed startem dostają itinerę. To jest trudne słowo, ale to po prostu nic innego jak opis trasy. Mają tam zaznaczone każde skrzyżowanie i konkretną informację, czy mają skręcić w lewo, w prawo, za kościołem, przed karczmą, koło lasu, za studnią. Jadą po tej trasie i wykonują zadania. Zadania mogą być różne. Trzeba na przykład odnaleźć obiekty ze zdjęć, które wręczymy gdzieś na trasie. Trzeba odczytać jakąś inskrypcję na pomniku, kto na przykład go ufundował, albo z jakiej okazji się tutaj pojawił. Trzeba zwiedzić na przykład muzeum, wejść do galerii. Trzeba odwiedzić liczne na Roztoczu wieże widokowe, wspiąć się na ich wierzchołek i zobaczyć, co na przykład z nich widać, bo potem organizator może zapytać. Na mecie załogi rozwiązują test turystyczny z tych wszystkich informacji, które właśnie zdobyli podczas pokonywania trasy, imprezy. Pytania są różne, oczywiście tendencyjne, ale zabawy jest mnóstwo, bo o to chodzi, żeby ten dzień po prostu spędzić fajnie, wesoło, no i żeby przygonić te maluszki trochę po trasie.
Czyli to nie jest taki rajd typowy na czas, tylko bardziej na dokładność.
Tak, to jest takie latanie precyzyjne w konkurencyjnym sporcie, można powiedzieć. Czyli trzeba być o konkretnym czasie w konkretnym miejscu. Oczywiście nie ma tu jakichś wielkich wymagań. Wszyscy jadą w normalnym ruchu drogowym, ale dla sportowców przygotowaliśmy 2 próby sprawnościowe. Na zamkniętym parkingu próba sprawności kierowania pojazdem. Nie chcę zdradzać tutaj żadnych szczegółów. Niech to pozostanie tajemnicą i niespodzianką, ale będzie fajnie. Adrenalina będzie wylewała się uszami.
A tak prywatnie to ty masz malucha też?
Nie, ale może będę miał.
Gdzieś ostatnio widziałem w telewizji, jest mnóstwo takich miejsc w Polsce, a na pewno jedno gdzieś pod Opolem, gdzie jeden z właścicieli ma tych maluchów całe mnóstwo. To takie muzeum i nawet pokazywał taki ewenement. Ja nawet nie wiedziałem, że taki maluch istnieje. Jeden jedyny podobno powstał z silnikiem diesla.
Dokładnie tak, znamy go, to jest nasz i sponsor rajdu, i uczestnik. Grzegorz. Grzegorz Sztobryn ma galerię maluchów, ma właśnie tego brązowego, pięknego, unikalnego maluszka z silnikiem diesla. Prezentował go nam w Beskidzie Sądeckim, kiedy mieliśmy bazę w Andrzejówce, właśnie przyjechał, pokazywał to brązowe cacko. Wiem, że teraz pracuje nad kolejnymi takimi perełkami, restauruje je, a jego galeria po prostu rośnie w siłę.
Kiedyś pamiętam, żeby kupić malucha, no to trzeba było mieć jakiś talon, stać w kolejkach, no oprócz pieniędzy oczywiście. No teraz zdaje się, zaczyna się robić podobnie, bo to jest taki trochę deficytowy towar.
Tak, ten czas, kiedy maluchy można było kupić za 200 czy 800 zł, to już dawno minęły. Te odrestaurowane maluchy naszych zawodników to już nie są te samochody, które pamiętamy z dróg lat 80. czy 90. One są wypieszczone, one są po prostu technicznie perfekcyjne. Zawsze tam na czas wymienione są wszystkie płyny, oleje i tak dalej, każda śrubka dokręcona. No i wartość to już nie tylko sentymentalna, myślę, że motoryzacyjno-historyczna.
Te wszystkie cacka, te maluchy będzie można oglądać podczas rajdu malucha. Przypomnijmy, kiedy i gdzie się jeszcze można zapisać?
Rajd startuje w sobotę, 6 września tego roku, natomiast impreza trwa cały weekend, czyli od 5 do 7 września. Bazą jest Krasnobród na Roztoczu, natomiast zapisać się można na stronie Automobil Klubu Rzeszowskiego, automobilklubrzesz.pl. Tam znajdziecie regulamin rajdu, znajdziecie informacje, jak ten rajd będzie przebiegał, jakieś wskazówki dla zawodników oraz oczywiście formularz zgłoszeniowy z wszelkimi danymi, gdzie należy zgłoszenie wysłać.
Zapraszamy serdecznie, a zachęcał do udziału w rajdzie Radosław Mikuła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu i do zobaczenia na starcie.
Dzisiaj to wszystkie tematy w naszej audycji motoryzacyjnej. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień, jak zwykle po godzinie 17. Program przygotowali Maciej Rosół, realizator audycji, i Maciej Ignatowski.